Epilog. Ostatnią dawką magii Lorkin zamiótł resztę kurzu, włosów, okruchów jedzenia i innych niezidentyfikowanych śmieci na niewielki stosik, po czym poszedł po kosz, do którego mógłby to wrzucić. Minęło kilka tygodni, odkąd wprowadził się do pokoju mężczyzn. Było to duże pomieszczenie, w którym stały w rzędach wąskie łóżka. Większość z nich była teraz pusta, ale przedmioty leżące pod nimi wskazywały, że w niemal każdym z nich ktoś sypiał regularnie. Lorkin znał imiona większości stałych mieszkańców, ale niektórzy zatrzymywali się na 3 lub 4 dni, po czym znikali na dłużej, a on nie został im przedstawiony. Te łóżka są dla mężczyzn, którzy nie chcą już mieszkać ze swoimi rodzinami, a nie mają jeszcze partnerki wśród kobiet. Wyjaśniła mu Wytra. Nie ma dość miejsca, żeby każdy miał własny pokój. Czy są też takie pokoje kobiece? Zapytał Lorkin. Podobne, wzruszyła ramionami. Przyjaciółki i siostry czasem dzielą pokój. Z początku Lorkin stanowił nowość dla męskiej części zdrajców i zadawano mu mnóstwo pytań na temat Kyralii, jego przybycia do azylu i planów. W tej ostatniej kwestii nie był w stanie odpowiadać tak, żeby zadowolić pytających. Nie bardzo mógł im zdradzić swoje zainteresowanie Tywarą. Oni zaś prychali pogardliwie na jego pomysły nawiązania stosunków między zdrajcami a krainami sprzymierzonymi. Jesteś magiem, powiedział jeden z nich. Dostaniesz pewnie jakieś zadanie, które wymaga posługiwania się magią. Mimo że Savara zapewniła pozostałe mówczynie, że znajdzie mu coś do roboty, Lorkin nie dostał jeszcze żadnych zadań ani obowiązków. Mężczyźni zatem zatrudnili go do utrzymywania porządku w pokoju. Zaskoczył ich nie wiedzą, jak to robić, a wiadomość, że w gildii takie prace wykonywali za niego służący, robiła na nich wrażenie. Nie zapewniła jednak przydziału do innych zadań. Wyjaśnili mu pokrótce, co ma robić, a resztę musiał wymyślić sam. On też zadawał mnóstwo pytań, żeby dowiedzieć się czegoś o zasadach i prawach rządzących azylem, zwłaszcza tych drobnych, dotyczących zachowania i uczciwości, które tworzy się po to, żeby zmniejszać ryzyko konfliktów, które muszą się pojawiać, kiedy żyje się tak blisko innych. Zgodnie z tym, co powiedziała mu Chari, w azylu rządziły kobiety. Ale jakkolwiek mężczyźni nie mieli dostępu do najwyższej władzy, brali udział we wszelkiej innej działalności w mieście. Jego założycielki postanowiły, że azyl będzie przede wszystkim miejscem, gdzie władzę sprawują kobiety, ale poza tym wszyscy ludzie są sobie równi. Lorkin z podziwem zauważył, że mężczyźni cieszą się tu większą wolnością i szacunkiem niż kobiety w Kyralii. Martwił się wcześniej, że społeczność zdrajców może być prostą odwrotnością stosunków panujących gdzie indziej. Zrozumiał dzięki temu, w sposób, którego nigdy wcześniej nie brał pod uwagę, jak niesprawiedliwie społeczeństwo kraliańskie traktowało kobiety. Mimo że i tak lepiej niż inne kraje, chociażby Lonmar i reszta Sahaki. A jednak istniały pewne dodatkowe czynniki, które wpływały na to, że pozycja kobiet była wyższa. Mężczyzn uczono magii, ale nie czarnej magii. Tylko kobiety wiedziały, jak zapobiegać ciąży, a wszystkie dzieci należały do nich. W niewielkim schowku obok głównego pomieszczenia, nawet tam, jak zauważył, wprawiono w sklepienie klejnoty zapewniające światło, Lorkin znalazł to, czego szukał. Zdjął z półki gęsto pleciony kosz i sprawdził, czy nie ma dziur. To się wkrótce stanie, mówię ci. Głos należał do mężczyzny i dobiegał z głównego pokoju. Lorkin zawahał się. Nie, odparł drugi mężczyzna. Minie wiele lat, zanim będziemy gotowi. Zwiększono ilość ćwiczeń bitewnych. Mamy na zewnątrz więcej zwiadowców niż kiedykolwiek. I setki klejnotów, które jeszcze w pełni nie urosły. Nie będzie żadnej wojny, dopóki nie dojrzeją, a to zajmie wiele miesięcy, może nawet rok. Mężczyzna westchnął. Zjadłbym coś. Wojny? Lorkin spojrzał na koszyk, wiedząc, że jeśli będzie tu siedział, a któryś z mężczyzn wejdzie do schowka, żeby wziąć coś do zjedzenia, domyśli się, że podsłuchiwał. Zmusił się do wyjścia z pomieszczenia, wyprostował się i uśmiechnął na ich widok. Spojrzeli na niego z zaskoczeniem. Dzień dobry, powiedział, wiedząc, że to powitanie wyda im się nieco dziwaczne. Wcześniej wróciliście. Przynieść wam coś? Dwaj mężczyźni spoglądali po sobie, po czym ten, który mówił, że jest głodny, ruszył w kierunku schowka. Nie, ale miło, że zapytałeś. Lorkin zabrał się za zamiatanie śmieci do koszyka. Nie było łatwo wpakować drobinki kurzu z płaskiej podłogi do okrągłego kosza, więc skupił się na tym do tego stopnia, że nie widział, co robili tamci dwaj mężczyźni. Lorkinie! Odezwał się ostry kobiecy głos tuż za nim. Lorkin zamarł. Zawsze to lepiej niż okazać zaskoczenie, uznał, rozpoznając ten głos. Wyprostował się i uśmiechnął uprzejmie do kobiety. Mówczyni Kallio, odpowiedział. Zmierzyła go wzrokiem od stóp do głów. Miał na sobie te proste spodnie i tunikę, które nosili mężczyźni. Ci, którzy nie ubierali się w szaty jednakowe dla mężczyzn i kobiet. Chodź ze mną, powiedziała. Obróciła się na pięcie i ruszyła w kierunku drzwi. Lorkin odłożył kosz i pospieszył za nią. Obejrzał się na tamtych mężczyzn, którzy skrzywili się współczująco. Kallia szła szybko, jak na kogoś o krótkich nogach i tęgim ciele. Na jeden krok Lorkina robiła dwa, ale nie wyglądała na zmęczoną. Uświadomił sobie, że każdy, kto ich zobaczy razem, będzie natychmiast wiedział, kto tu dowodzi. Z całą pewnością nie ja. Ależ upadłem, odkąd wyjechałem z domu. Jej krok i wyraz twarzy nie zachęcały do rozmowy, ale ta kobieta pragnęła wyroku śmierci dla Tywary. Lorkin nie zamierzał dać się jej zastraszyć. A przynajmniej nie chciał dać jej tego po sobie poznać. Dokąd idziemy? Odważył się zapytać. Tam, gdzie dostaniesz odpowiedniejszą pracę niż sprzątanie pokoju. Zerknęła na niego. W jej oczach była hardość i kalkulacja. W azylu staramy się dawać ludziom zadania, które przystają do ich temperamentu i umiejętności. Nie jestem pewna, czy praca, którą mam dla ciebie, pasuje do twojego temperamentu, ale zdecydowanie będzie pasować do umiejętności. Kallia jeszcze przyspieszyła kroku, co stanowiło jasny znak, że nie ma ochoty na dalsze rozmowy. Kiedy dotarli do wielkiego łuku, zatrzymała się, lekko dysząc. Wzięła głęboki oddech i wskazała na duże pomieszczenie znajdujące się za łukiem. Podobnie jak w pokoju mężczyzn, stały tu rzędy łóżek. Ale w przeciwieństwie do tamtych, opuszczonych w ciągu dnia, tu większość była zajęta przez mężczyzn, kobiety i dzieci. Lorkin poczuł znajome zapachy, a także takie, jakich nie rozpoznawał. Zapachy choroby i leków. Lorkin poczuł w żołądku ucisk, ale nie z powodu obecności tylu chorych. Nie, uświadomił sobie po prostu, że zdrajcy znaleźli najlepszy sposób, żeby zemścić się za zdradę jego ojca i sprawdzić jego własne postanowienie, że nauczy ich uzdrawiania tylko w zamian za coś równie wartościowego. To jest sala opieki, oznajmiła Kallia. Od dziś pracujesz dla mnie. Czytała Paulina Raczyło. Realizacja akustyczna Studio Takto. Wydawnictwo Galeria Książki oraz Audioteka.pl dziękują za wysłuchanie audiobooka. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.